czytać, aby być mądrym podczas tej audycji. Zapraszamy Państwa do tego, by czytać wartościowe książki, ale również by czytać wartościowe czasopisma. Wśród tych czasopism, zwłaszcza katolickich, mamy wybór, warto po nie sięgać, warto sięgać po te artykuły, które będąc takim kompendium przybliżają nam ważne sprawy z życia społeczeństwa, kościoła. Są poradnikowe, są formacyjne, dotyczą dzieci, młodzieży, rodziny, są tym, o czym rozmawiamy, odpowiedzią na wiele pytań. Podczas dzisiejszej audycji czytać, aby być mądrym, rozmawiamy z redaktorem naczelnym miesięcznika W naszej rodzinie, Szymonem Cieślarem. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji i chciałbym z kolei ja zaprosić państwa do lektury miesięcznika W naszej rodzinie. Cieszę się, że to pismo dociera do wielu słuchaczy Radia Maryja i otrzymujemy informacje zwrotne, że spełnia te oczekiwania, które są pokładane. I tak jak już ojciec wspomniał, wiele artykułów, które znajdują się w miesięczniku, to wielość tematów również. I tak w naturalny sposób listopadowe wydanie miesięcznika poświęcone jest zmarłym, duszom czyśćcowym i wszystkim tym tajemnicom, które z tym się wiążą. Gorąco chciałbym Państwu polecić wywiad, który przeprowadziła pani redaktor Bernadeta Grabowska z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Siostra Anna Czajkowska pisze tak: w dzień zaduszny większość z nas odwiedza cmentarze. Przynosimy kwiaty, zapalamy znicze, aby w ten sposób okazać naszą wdzięczność i niegasnącą miłość tym, którzy odeszli. To bardzo piękne gesty. Świadczą bowiem nie tylko o naszym przywiązaniu do tych osób, ale i ogromnym szacunku, który wobec nich nadal żywimy. Pamiętajmy jednak, że te gesty są ważne tak naprawdę tylko dla nas. Dla zmarłych nie mają takiego znaczenia. Dla nich najważniejsza jest modlitwa, udział w Eucharystii. Właśnie te gesty mają wymiar duchowy, nie symboliczny. Niesienie pomocy zmarłym, tym, którzy odeszli, jest wpisane w naukę Kościoła. Opiera się ona na prawdzie o świętych obcowaniu, na tym, że my w Kościele stanowimy jedno ciało. To fragment rozmowy pani Bernadety Grabowskiej z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Polecam ten wywiad również dlatego, że jest on doskonałą instrukcją, jeśli tak mogę powiedzieć, jaki powinien być nasz stosunek do zmarłych, do modlitwy za zmarłych, do odpustów, tak by to wszystko miało sens i byśmy lepiej to wszystko rozumieli, mimo że jest to ciągle tajemnica. Pozostając w tym samym temacie, chcę Państwu polecić artykuł księdza doktora Marka Dziewieckiego „Śmierć bramą życia”. Kochać to pragnąć, pisze autor. Pragnąć, by kochana przez nas osoba żyła zawsze i była zawsze z nami. Największym cierpieniem dla kogoś, kto kocha, jest rozstanie z ukochaną osobą. Gdy rozstanie to nie jest jedynie chwilowe, wtedy przeżywamy bolesną tęsknotę. Gdy rozstanie jest ostateczne, w perspektywie doczesności, wtedy przeżywamy żałobę, która jest czymś o wiele bardziej bolesnym niż najboleśniejsza nawet tęsknota. Niedojrzałym sposobem radzenia sobie z żałobą w obliczu śmierci kogoś bliskiego jest ucieczka od bólu, negowanie straty, udawanie, że nic się nie stało, albo ucieczka w leki uspokajające czy substancje psychotropowe, alkohol, narkotyk. Nie można pokonać smutku i żałoby, nie mierząc się z bólem i nie przeżywając intensywnego cierpienia. Ten artykuł to wiele aspektów związanych właśnie z odejściem osób bliskich i naszą relacją do tej całej sytuacji. Jak towarzyszyć ludziom w żałobie? Jak reagują kobiety, jak mężczyźni w obliczu żałoby? Jak to wszystko, jak z tym wszystkim sobie poradzić, by w należyty sposób podejść, nie łamiąc jednocześnie przykazań, a czasami nawet nie zaprzeczając temu, co mówimy właściwie w każdą niedzielę w Kościele, albo niektórzy częściej może niż tylko w niedzielę. Wierzę w świętych obcowanie. Czym jest to świętych obcowanie, dowiedzą się Państwo z artykułu księdza Marka Dziewieckiego, a w następnej części audycji, w drugiej połowie, jeśli tak mogę powiedzieć, też będę o tym mówił, przywołując pewną książkę, ale o tym za chwilę. Wracając do miesięcznika w naszej rodzinie, który porusza wiele tematów, również tematy społeczne, polityczne, chcę polecić Państwu artykuł pani Edyty Żyły, Król Europy czy kolejna plaga Tuska. Pani redaktor pisze tak. Donald Tusk szefem Rady Europejskiej, Ewa Kopacz nowym premierem. Czy to wiadomości dobre dla Polski? Być może, ale tylko wtedy, jeśli były premier będzie dbał o interesy Europy Środkowo-Wschodniej, a nie tylko swoich zachodnich protektorów. Zaś Ewa Kopacz nie podporządkuje swoich rządów wyłącznie partyjnym interesom. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Niemiec Donald Tusk o unijnych zaszczytach mógłby tylko pomarzyć. Warto więc zapytać, jakie to królestwo obejmuje były polski premier i przede wszystkim, czy Polska jako składowa tychże włości w jakiś sposób na całym wydarzeniu zyska. Nad tym wszystkim zastanawia się pani redaktor Edyta Żyła w artykule Król Europy czy kolejna plaga Tuska. Miesięcznik w naszej rodzinie, jak sugeruje tytuł, jest miesięcznikiem rodzinnym, a w rodzinie mamy ludzi starszych, mamy dzieci, młodzież i dla każdego coś dobrego w naszym czasopiśmie. I tak chcę wskazać Państwu artykuł, polecić artykuł dla ludzi starszych, a może i dla tych, którzy starszymi się opiekują, bo ludzie starsi zwykle przeżywają swoją starość świadomie. Są przekonani o tym, że są już w wieku podeszłym, czy może troszkę młodsi, ale gorzej mają ci, którzy się nimi opiekują. Gorzej, może to złe określenie, ale myślę, że wszyscy rozumiemy, o co chodzi. I dlatego pani Krystyna Berdyńska, która jest pedagogiem, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, pomaga nam co miesiąc w oswojeniu się ze starością, a jednocześnie z takim pogodzeniem się ze starością. I tym razem pisze o tym, czym jest starość, kiedy zaczyna się starość. I tutaj podaje takie fazy, różne fazy życia wyodrębnione. Jest to koncepcja WHO. I tak wiek przedstarczy to 45-59. Przepraszam tych wszystkich, których zmartwiłem tą informacją. Ale to jeszcze nie starość. Starość wczesna to jest trzeci wiek. Young old 60 do 74 lat. Starość dojrzała to jest czwarty wiek, old 75-89 lat i długowieczność, long life 90 i więcej lat. Ale co z tego wynika? Jak wygląda w tej chwili starzenie się demograficzne? Jak wygląda polityka społeczeństwa państwa wobec starości? I jak ostatecznie, co cieszy ludzi starszych, jak im pomagać, to wszystko w cyklu artykułów, które teraz się właśnie w miesięczniku pojawił, prawa ludzi starszych. Gorąco polecam nie tylko ludziom starszym. Dla młodzieży, ale chyba nie tylko dla młodzieży, bo myślę, że i dla uczniów szkół gimnazjalnych, nawet podstawowych, a i dla dorosłych. Ojciec Marcin Krupa, znany wszystkim z anteny Radia Maryja i Telewizji Trwam, przez 8 miesięcy już pisze o przykazaniach, 10 przykazaniach. Łatwo się domyślić, że jeszcze przez 2 miesiące będzie o tych przykazaniach pisał. Ale dlaczego dzisiaj akurat przywołuję ten artykuł? Pierwsze, żeby uświadomić, że coś takiego się ukazuje, ale druga sprawa to 8 przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Wypowiadając przykazania Boże, pisze ojciec Marcin Krupa, można powiedzieć, że wymawiamy to przykazanie na jednym oddechu z poprzednim i następnym. Tak, że czasem może uciec ono naszej uwadze, a jest to bardzo ważne przykazanie, ponieważ dotyczy kardynalnych zasad relacji międzyludzkich. Chodzi o prawdę, a dokładniej chodzi o to, aby nie kłamać, zwłaszcza o drugim człowieku, o sobie, ani o żadnej rzeczywistości. Polecam Państwu ten artykuł, bo żyjemy w czasach, w których obmawianie ludzi stało się już trudne do wytrzymania. Media, w ogóle internet, gazety wręcz żyją z tego, że obmawiają innych. A my wchodzimy w ten proceder, czytając to, ekscytując się tym, analizując, rozmawiając o tym. Brakuje nam zdrowego dystansu do całej sytuacji, a przede wszystkim nie wchodzenia w obmawianie i mówienia fałszywego słowa przeciw bliźniemu swemu.
Panie redaktorze, naszym gościem redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie, redaktor Szymon Cieślar. 1 sierpnia to wiemy wybuch Powstania Warszawskiego. Miesięcznik W naszej rodzinie listopadowy też dotyka Powstania Warszawskiego. Dlaczego?
Wracamy do tego tematu, ponieważ za chwilę 11 listopada. I różne koncepcje świętowania w tym dniu. Niektórzy w ogóle zapominają o tym święcie, inni z kolei bardzo pompatycznie świętują i nadają temu należną rangę, a jeszcze inni zamieniają to święto w jakieś nowe formy. I kwestia bohaterów. Kto tak naprawdę jest bohaterem, kto nie? Komu oddawać ten hołd i tę cześć? I tutaj w tę tematykę wpisuje się artykuł pani Ewy Polak-Pałkiewicz o powstańcach, których życie i których ocena postawy ciągle jest gorąca. Mimo że 1 sierpnia już minął, to niedawno pojawił się na ekranach film. Ten film znowu wzbudził kontrowersje. I ciągle ten temat gdzieś się przewija. Mało tego, próbuje się ten temat przedstawiać w świetle takiego, może nie potępienia, ale zadziwienia. Dlaczego do powstania doszło i czy właściwie powinno dojść? To wszystko, myślę, przekłada się na dużo szerszy kontekst w ogóle patriotyzmu, zaangażowania w obronę ojczyzny. I tutaj pani Ewa Polak-Pałkiewicz przypomina nam, czym była młodość i odpowiedzialność. Myślę, że ten artykuł doskonale nadaje się dla młodych ludzi. Nauczyciele historii mogą o tym podyskutować na lekcji, po to, by pokazać, jaka była postawa młodych Polaków i nie tylko młodych, bo dojrzałych, dorosłych też, w obliczu zagrożenia. To wszystko wpisuje się w ogóle w kontekst zagrożenia, o którym dowiadujemy się z mediów ciągle i dookoła. I dlatego właśnie ten artykuł w miesięczniku.
Hanna Karp, doktor nauk teologicznych, religiolog, medioznawca, wykładowca akademicki, m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, też w swoim artykule, jak widzimy, porusza po raz kolejny kwestię korzystania z mediów i wychowania nas do mediów. Myślę, że nad tym artykułem też warto się zatrzymać. Też pamiętając o tych wszystkich warsztatach medialnych, które Radio Maryja, Telewizja Trwam i Wyższa Szkoła podejmują, by kształtować nas jako tych, którzy umiemy właściwie z mediów korzystać.
I co ciekawe, na tych warsztatach, jeśli mogę dodać, zawsze młodzież jest zaskoczona tym, czego się dowiaduje i co może zobaczyć. I dotyczy to właśnie manipulacji. Studenci, pracownicy Telewizji Trwam, którzy organizują te warsztaty, pokazują pewne metody, jakie stosowane są dzisiaj we współczesnych mediach po to, by ogłupić oglądającego. I o tym od kilku miesięcy pisze pani dr Hanna Karp. Właśnie to życie w świecie migających obrazów, jak jesteśmy przesiąknięci tym, co widzimy i słyszymy i co nam się wydaje, a co jest naprawdę.
A między nami kobietami?
Tak. Właśnie, mamy chyba gości już, którzy czekają na nas
na antenie. Jest też taki czas dla ciebie między nami kobietami, ale rozmawiają mężczyźni, a wiemy, że mamy połączenie z panią redaktor Małgorzatą Pabis.
Witamy serdecznie panią Małgorzatę.
Szczęść Boże, no właśnie pojawiła się kobieta na antenie.
Tak jest, to całe szczęście, bo mężczyźni zaraz by przeszli na tematy typowo męskie i o samochodach byśmy już tylko mówili.
Witam pani Małgorzato. O fotografii zapewne.
O, to też można. Pani Małgorzato, witamy serdecznie. Pani obecność wynika z tego, że na rynku ukazała się niezwykła książka, Gdy przychodzą dusze. Tajemnica świętych obcowania. Wracamy do tematu, który rozpoczął naszą audycję. Ja chciałbym panią zapytać, pani jest współautorką tej książki, drugim autorem jest pan Henryk Bejda, a panią chciałbym zapytać, jaki cel przyświecał państwu, kiedy pisaliście tę książkę?
To bardzo proste pytanie i odpowiedź też bardzo prosta. Kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy określają się katolikami, mówi się o tym, że ktoś powstał z martwych, albo że do kogoś przyszła jakaś dusza, czy człowiek święty o coś prosił, to na twarzy pojawia się uśmiech, niedowierzanie. Mówi się, że to chyba jakieś czary, że to niemożliwe. A przecież każdego dnia, czy chociażby w każdą niedzielę, mówimy: wierzę w świętych obcowanie, wierzę w ciał zmartwychwstanie. No, wypowiadamy te słowa, a tej wiary jakby nam ciągle brakuje. I chcieliśmy razem z panem Henrykiem pokazać, że to nie są bajki i jakieś czary, ale tak się działo i dzieje w Kościele. Święci przychodzą, dusze czyśćcowe przychodzą i proszą o różne rzeczy, a Kościół ciągle jest tym Kościołem, który jest razem. Ci, którzy odeszli, ci, którzy są, możemy nawzajem ze sobą być i możemy nawzajem sobie pomagać. Także chcieliśmy właśnie pokazać takie historie. Często biorą w nich udział ludzie święci, czyli Kościół potwierdził to, że te wydarzenia są prawdziwe w ich życiu i pokazać, że to naprawdę się dzieje.
Państwo przywołują tutaj konkretne przykłady, konkretne sytuacje, w których osobom żyjącym na tym świecie, trzeba dodać w Polsce, bo to są głównie polskie przykłady, pojawili się ludzie zmarli, ukazali się w różny sposób. Czy któryś z tych, z którąś z tych sytuacji mogłaby Pani przytoczyć, taką, która na Pani wywarła największe wrażenie?
Oczywiście. Właściwie myślę, że dlatego, że rozmawiałam z tymi ludźmi, bo często właśnie jest tak, że my jeździmy do bohaterów naszych opowieści i rozmawiamy. Parę lat temu byłam u pani Marii Szmyc-Orzechówki, która jako mała dziewczynka cierpiała na nowotwór kolana i naprawdę z jej zdrowiem, z jej życiem już było dosyć krucho. I wtedy jej mama modliła się, prosząc Pana Boga, by dał jej jakiś znak, by chociaż powiedział, do kogo ma się modlić. I nagle ukazał się pan w helikopterze, który pomachał, który pokazał się, a potem się okazało, że tym panem to jest błogosławiony Edmund Bojanowski. To jeszcze wtedy nie był błogosławiony, ale Edmund Bojanowski, sługa Boży. Później jeszcze raz Edmund Bojanowski się pokazał drugiemu członkowi rodziny i też powiedział swoje zdanie, że wszystko będzie dobrze. Dał się rozpoznać na jednym z obrazków. Już wtedy nie mieli wątpliwości. Cała rodzina już modliła się, siostry się modliły za wstawiennictwem Edmunda Bojanowskiego. I pani Maria została uzdrowiona. Zresztą parę lat temu się z nią spotkałam. Szczęśliwa kobieta, matka. A po nowotworze nie zostało śladu. I ten cud został właśnie wybrany do beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego. Także Kościół potwierdził swoją mądrością, że tak się wydarzyło. Edmund Bojanowski przyszedł, powiedział: módlcie się za moim stawiennictwem do Boga. Taki mój ulubiony przykład, bo w nim jakby uczestniczyłam, byłam. Mogę jeszcze powiedzieć, jakby nie tak. Z polskiego podwórka, bardzo piękny,
bardzo
już chyba trochę znany przykład ojca Pio Świętego. Mateusz, mały chłopiec, który miał już nieczynne właściwie wszystkie narządy, umierał i właściwie nikt nie dawał mu szansy, a święty ojciec Pio przyszedł, był u niego, razem polecieli do innego chłopca, uzdrowili go tam, a potem Mateusz wrócił do swojego łóżka i powrócił do zdrowia. I to był cud do kanonizacji świętego ojca Pio.
Tak, ja bym chciał podkreślić, że ta książka mówi o przychodzeniu dusz i głównie tu Państwo piszą o duszach świętych, tych, których znamy, ale oczywiście też porządkuje nasze myślenie o tym wszystkim, co wiąże się ze zmarłymi i tak jak Pani na początku powiedziała o tym świętych obcowaniu.
Tak, ale jest też rozdział, który mówi o tym, że dusze czyśćcowe przychodzą, że dusze czyśćcowe przychodzą i na przykład proszą nas o to, żebyśmy zrobili za nie coś, czego oni nie mogli zrobić, nie dopełnili czegoś. Proszą na przykład, żeby zostało sprawione msze święte w ich intencji. Przyszła kiedyś dusza i prosiła o post pewną osobę tylko dlatego, że aż dlatego, że sama w czasie swojego życia grzeszyła grzechem obżarstwa. Takich przykładów w naszej książce jest naprawdę wiele i pokazują, że trzeba się modlić właśnie teraz, w listopadzie, szczególnie za tych, którzy odeszli, bo oni sami sobie już nie mogą pomóc, ale my im pomóc możemy.
Czy to ich pojawianie się właśnie powinniśmy odbierać w takich kategoriach, że proszą nas o pomoc?
Myślę, że tak, że właściwie na tym to wszystko polega. To nie chodzi o to, żebyśmy wywoływali duchy, jak niektórzy chcieliby to robić. Jeżeli dusza przychodzi, to przychodzi w jakimś konkretnym celu. Te dusze mogą nam również pomóc, bo sama mogę na swoim własnym przykładzie powiedzieć, że dla mnie dusze czystowe są takim budzikiem w życiu. Nawet dziś, kiedy zaspałam, dzieci by nie zdążyły do szkoły, ktoś mnie zbudził. I kiedyś taki zawarłam sobie, powiedzmy, układ z duszami czystowymi, że ja się będę za nich modlić, ale one będą mi pomagać, żebym nigdy nie zasnęła, nie zaspała. I właśnie dusze czysto cierpiące bardzo często, nawet jak nie nastawię budzika, one przychodzą. Tylko, że wiedzą o tym, że ja wtedy też będę się za nie modlić i o nich pamiętam. Zwłaszcza chociażby teraz w listopadzie, tak namacalnie, na tym cmentarzu i ze zdrowaśkami na różanki.
Myślę, że ta książka spodoba się wszystkim tym, którzy chcą poważnie myśleć i myślą o duszach czystcowych. I tutaj tak dość prowokacyjnie powiem, chociaż tyle modlitwy, ile świeczek na grobach, to będzie dobrze.
No właśnie wczoraj wieczorem, jak przyszliśmy na cmentarz z mężem, zobaczyliśmy te, myślę, że setki tysięcy zniczy. I powiedzieliśmy właśnie, że ile to poszło pieniędzy, ile poszło wszystkiego. Mamy nadzieję właśnie też, że poszło również tyle modlitwy, bo te świeczki są ważne, bo są jakiś wyrazem naszej pamięci. Ale chociażby z tych spotkań z duszami czystowymi wynika jasno. Ci, którzy cierpią, którzy jeszcze nie mogą oglądać Boga, potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszego postu, potrzebują naszych wyrzeczeń. Im więcej będziemy im pomagać, tym szybciej te dusze będą oglądać Pana Boga i cieszyć się tym, że są blisko Niego.
I drodzy Państwo, warto by intencją naszą, którą jest zapalenie znicza, postawienie kwiatów, była intencja, by owoc pracy, który włożyliśmy, by ten znicz czy ten kwiat kupić, by ofiarować za duszę czyśćcowe. I tak można pogodzić jedno i drugie, czyli nie tylko, że jakby innym wymiarem były kwiaty, znicza, innym wymiarem modlitwa. Nasze życie może być modlitwą i do tego zachęcajmy się i też taką postawę promujmy, bo przecież pamięć o zmarłych to owoc naszej wysokiej kultury i miłości do zmarłych i też przypominania sobie o tym, że my osiągniemy kiedyś życie wieczne. Bardzo gorąco dziękuję. Zachęcam do też rozmowy na temat kontaktów z duszami czystcowymi w gronie naszych rodzin, bo rozmawiamy z redaktorem naczelnym miesięcznika W naszej rodzinie, Szymonem Cieślarem, z panią redaktor Małgorzatą Pabis, autorką książki o duszach czyśćcowych. I teraz też możemy, tak jak pani redaktor, autorka książki, odnaleźć w gronie naszych bliskich, znajomych, naszym rodzinnym gronie te dusze, które przyszły prosić o konkretną pomoc, albo przyszły za tę pomoc podziękować.
Bardzo dziękuję pani redaktor za książkę. Dziękuję za obecność w naszej audycji.
Ja też dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że nie musimy nikogo przekonywać, że książka Gdy przychodzą dusze o tajemnicy świętych obcowania jest dobrą książką i warto ją czytać, by i w tym względzie być mądrzejszym.
Panie redaktorze, wiem, że Fundacja Nasza Przyszłość to fundacja, która też promuje dobrą, wartościową książkę. Dziś rozmawiamy o miesięczniku W naszej rodzinie, o tych artykułach, które warto przeczytać, z którymi warto się zapoznać. To też porady prawne i nie tylko. Co by pan polecił jako lekturę na listopad?
Jeśli mówimy o poradach prawnych, cieszę się, że ojciec zauważył ten artykuł. Pan adwokat Andrzej Zendel, który od wielu miesięcy współpracuje z miesięcznikiem, pisze o tych najważniejszych sprawach, które nas, nieprawników, mogą dotyczyć. Czyli to wszystko, co w życiu nas spotyka. I tym razem zlecenie, umowa zlecenie. Ilu z nas miało do czynienia z takimi umowami? Albo chciało kogoś zatrudnić na zlecenie, albo było zatrudnionych na zlecenie. Jak tą umowę rozumieć przede wszystkim, żeby nie dać się oszukać? Na możliwie prostym językiem adwokat Andrzej Zendel pisze o tym, tak by każdy, kto nie jest prawnikiem, umiał się w tym gąszczu prawnym zorientować, przynajmniej zorientować, jak wypowiedzieć taką umowę, kiedy ona wygasa, kiedy jest przedawniona. No i oczywiście, jak wyglądają kwestie rozliczenia, co jest istotą tej umowy, czyli wszystko na temat umowy zlecenia. Ale porady to również porady zdrowotne i tutaj nasz stały autor, pan Zbigniew Tadeusz Nowak, tym razem pisze o chmielu, który może pomagać na kłopoty z bezsennością. Ja takich kłopotów nie mam, więc ten artykuł mnie jeszcze nie dotyczy, ale wielu jest takich ludzi, którzy cierpią, nie mogą zasnąć i sięgają po różne specyfiki medyczne. Okazuje się, że zioła i w tym względzie mogą pomóc, bardzo dużo mogą pomóc. Chmiel na dobranoc jest tutaj takie hasło. Więc warto sięgnąć może po ten artykuł. Są tu też przepisy, jak przygotować sobie te specyfiki z chmielu i potem spać smacznie. Pani Agnieszka Kin, która jest doradcą żywieniowym, prowadzi gabinet dietetyczny, pisze, co zastanawia się, co z tym odżywianiem, co robić, żebyśmy byli zdrowi i odżywiali się tak, jak należy. I teraz stawia bardzo zasadnicze pytanie w listopadowym wydaniu miesięcznika W naszej rodzinie. Jeść czy nie jeść? I pewnie od razu pisze, ciśnie się Państwu ciąg dalszy Szekspirowskiego, oto jest pytanie. Odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Jeść. To jedna z podstawowych czynności, którą wykonujemy od narodzin po naszą śmierć. Jedzenie jest niezbędne. Ale do prawidłowego funkcjonowania potrzebna jest energia, którą czerpiemy z pożywienia. Czyli nie jemy po to, żeby jeść, tylko po to, żeby mieć energię. I właśnie.
I co zrobić, żeby nie mieć otyłości brzusznej?
Na przykład.
Na przykład.
I lęk przed tkanką tłuszczową. Nie wiem, czy ojciec ma taki lęk, ale tutaj to o tym też jest mowa.
Ja mam pytanie, co zrobić, żeby tłuszczową zamienić na mięśniową.
Aha. Ale też porusza bardzo ważny temat pani Agnieszka Kin. Uwaga, anoreksja. To jest bardzo, bardzo poważny temat dotyczący głównie młodych dziewcząt w gimnazjum, w liceum. Ogromnie trudny temat, anoreksja. Gorąco zatem polecam ten artykuł, by...
Panie redaktorze, trzy propozycje jeszcze książek na listopad.
Na listopad. Ja tutaj piszę o tym, nasza pani redaktor, już sobie otwieram tę stronę w miesięczniku, bo miałem otwartą inną, ale już do niej docieram. Pani, przepraszam, pani Sylwia Mazurczak, która jest z Torunia, pisze o książkach, które mówią o tajemnicach związanych ze śmiercią, mówią o osobach, które już odeszły. I tak Święci w dziejach narodu polskiego, bardzo dobra książka Feliksa Konecznego. Autora nie trzeba przedstawiać, a że o świętych trzeba się uczyć i dobrze jest o nich wiedzieć jak najwięcej, to też jest truizm, więc ja tylko polecam Państwu Święci w dziejach narodu polskiego. Jeżeli ktoś chce sentymentalną odbyć podróż w świat aktorski, w świat teatru, to książka pani Ireny Chabrowskiej-Jeleczyc, Aktor nie opuszcza sceny. Książka, która opisuje życie aktorów na emigracji. Wiele znanych nazwisk tu się pojawia, które znamy z małego ekranu, a także ze scen teatrów. I jeśli kogoś ta tematyka interesuje i historia teatru emigracyjnego, to warto do tej książki sięgnąć. No i mamy tu w miesięczniku Tajemnice Chopina. Książka, którą polecam tym wszystkim, których interesuje ten kompozytor, jego życie. Tutaj pewne tajemnice są odkrywane, o których do tej pory nie było mowy. Więc biografia Chopina na długie jesienne wieczory. Ale chciałbym też powiedzieć o jeszcze jednej książce. Bajki dla dorosłych. Zwykle bajki są dla dzieci, ale okazuje się, że są też bajki dla dorosłych. To są bajki, które napisał pan Czesław Jaroszyński. Bajki, które pozwalają, jak
panie
tutaj
redaktorze,
napisał...
Panie redaktorze, czas niestety mija. O książkach, artykułach możemy mówić nieskończoność. Dziękujemy jeszcze za relację.
Dziękuję bardzo.
Za przypomnienie wizyty Mary Wagner i w Radiu Maria, i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pan redaktor Szymon Cieślar, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie. Dzisiaj podczas audycji Czytać, aby być mądrym. Zachęcamy się do czytania dobrych miesięczników. Też warto zauważyć miesięcznik, który jest katolickim magazynem formacyjnym. Tak rodzinie, nie jestem ideałem, między innymi tam znajdziemy seks, który jest darem Boga, pierwszy dzień wolności, warto poczekać z... I tu o wstrzemięźliwości, która jest atrakcyjną i uatrakcyjnia życie małżeńskie. O miesięczniku formacyjnym Różaniec warto wiedzieć, który podejmuje w listopadzie problematykę Kościół i polityka. W numerze także ksiądz to ksiądz. No i też nasz ulubiony, ponieważ w środę dla dzieci Anioł Stróż jako miesięcznik dla dzieci. Tych miesięczników jest wiele. Za tę uwagę, za tę audycję dziękuję za rozmowę zarówno z panem redaktorem Szymonem Cieślarem i panią redaktor Małgorzatą Pabst.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.